Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
31 stycznia miejscy radni w Lublinie zdecydowali o tym, że 7 kwietnia mieszkańcy Lublina pójdą do referendum, w którym będziemy się musieli wypowiedzieć na temat, czy chcemy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Górek Czechowskich. Klamka zapadła, odwrotu nie ma, no ale pan chyba z tej decyzji zadowolony nie jest.
Co do tego, czy odwrotu nie ma, no to jeszcze niech się wypowie wojewoda, a być może, nie wiadomo, czy to jeszcze jakiejś innej ścieżki prawnej nie przyjmie. No tak, nie uważaliśmy tego pomysłu za najszczęśliwszy od początku. Ze względu na, po pierwsze, naturę tej sprawy jest na tyle skomplikowana i na tyle przypisana do odpowiedzialności właśnie radnych, że no tutaj inne formy powinny być wdrożone. A z drugiej strony samo sformułowanie pytania oczywiście budzi, delikatnie mówiąc, duże wątpliwości.
No właśnie, co w tym pytaniu się panu najbardziej nie podoba? Przypomnijmy, że pierwsze to pytanie, które powstało z inicjatywy prezydenta, a potem zostało ono zmodyfikowane i to radni klubu zresztą prezydenta Krzysztofa Żuka ostatecznie jakby sformułowali to nowe pytanie, które zostało przegłosowane na ostatniej sesji Rady Miasta.
No to była raczej jakaś kosmetyka, nie zmieniło to istoty brzmienia tego pytania oraz jego treści. No, główna obiekcja to jest to, że to pytanie, jak już ktoś do niego dobrnie i nie zaśnie po drodze, rysuje pewien obraz sytuacji, który jest mylący, tak bym to nazwał. Opisuje aktualny stan planistyczny tego terenu, Górek Czechowskich. Nie tak, jak on wygląda. Tak sugeruje, że w tym momencie można te tereny zabudować i że dominują tam funkcje komercyjne i usługowe. One są wymienione na początku.
Tak.
Tak naprawdę właściwy, bardziej odpowiadający naszym zdaniem sytuacji planistycznej obecnej sformułowanie byłoby zamiana obecnego przeznaczenia z terenów rekreacyjnych oraz zabudowy sportowej i usługowej w takiej właśnie kolejności, bo takie są proporcje. I to zmienia rzeczywiście obraz sytuacji, bo mamy od razu skojarzenie, że i taki jest, idzie taka fama, że można tam zbudować jakieś hale, hurtownie, nie wiadomo co. Tam w tym momencie 16 z tych 30 hektarów, no to jest teren, o którym nawet trudno mówić o możliwości zabudowy. To jest sport i rekreacja bez kubatur, dopuszczająca ewentualnie towarzyszące tej funkcji sportowej takie dodatkowe obiekty typu szatnie, natryski itp.
Maksymalnie dwukondygnacyjne.
Dwukondygnacyjne dotyczy w ogóle większości tego terenu, również tego usługowego, więc zamiana jednopiętrowych budynków na ośmiopiętrowe bloki bardzo gęsto zabudowane to jest co innego. Tak jakby jest tam też parę hektarów na budynki sportowe oraz kilka hektarów rzeczywiście na usługi, w tym usługi pomieszane ze sportem. Więc jakby nie jest to tak, że w tym momencie można wejść i tam zabudować ten cały teren, te 30 hektarów, a chodzi tylko o zmianę. Druga rzecz, że to obecne możliwości zagospodarowania tego terenu są mało komercyjne. Tak? Zamieniamy coś mało komercyjnego, co generalnie nie jest realistycznym scenariuszem. Nie jest to tak, że decydujemy o tym, co tam będzie zbudowane, tylko czy w ogóle będzie to zbudowane.
Ale zdaje się, deweloper no, wiedział, co kupuje. No, pewnie już miał jakiś plan co do tego, co do tych 100 hektarów, jak to może wykorzystać, skoro zdecydował się w ogóle kupić ten teren z takim przeznaczeniem, z jakim go kupił, z jakim ono jest w tej chwili.
No to jest ryzyko inwestora, które podjął, tak? I to jest jego problem, jeśli go nie zrealizuje. Myślę, że liczył tutaj właśnie na taką intratną, drastycznie intratną zamianę przeznaczenia tych gruntów. Nie wiem, no może też na wsparcie polityczne, które rzeczywiście dostaje, tak? Z przyczyn, których trudno zrozumieć, ale dostaje. No ale rzeczywiście sytuacja, w której próbujemy sugerować, jeśli robimy referendum, taką wyjątkową, demokratyczną formę, zadajmy też pytanie, rozważmy chociaż pytanie o to, czy miasto nie powinno przystąpić do jakichś działań, żeby przejąć czy przywrócić te tereny do publicznego władztwa. No, natomiast wtedy wychodzi prezydent, wychodzą radni, mówią, takiego referendum nie zorganizujemy, takiego pytania nie zadamy, bo nie chcemy tego robić, albo nie widzimy możliwości. Dalej, dlaczego? Rzuca się jakieś kwoty typu 300 czy 500 milionów potencjalnie obecnej wartości, które są kompletnie z sufitu, nijak się nie mają do realii rynkowych. Nie ma na ten temat żadnych operatów. Wiadomo mniej więcej, za ile ten teren był kupiony wcześniej przed poprzedniego właściciela i przez i obecnego. Wiadomo, że 70 hektarów nie nadaje się w ogóle tam do żadnego zagospodarowania, a większość z tego, co się nadaje, w ogóle jest niekomercyjne, więc nie ma tu, nie są to w ogóle tego typu wartości. Natomiast taka narracja po prostu oddala w oczach społeczeństwa rzeczywiście myślenie o tym, że ten cały teren mógłby być miejski, publiczny.
Ale to może kupiony. Przyjmując tę narrację zwolenników takiego rozwiązania, no właśnie oddajemy mieszkańcom prawo do decydowania w tej kwestii. No, ciężko sobie wyobrazić coś bardziej obywatelskiego.
Tak, mówimy o planowaniu przestrzennym. Planowanie przestrzenne w całym kraju od dziesiątków lat ma swoją procedurę i ona naprawdę nie jest przypadkowa, że wypowiadają się instytucje, jest zbierany materiał naukowy, w tym przypadku również przyrodniczy, są uzgodnienia i są zbierane uwagi od mieszkańców. Bardzo duże zaangażowanie mieszkańców było, to były tysiące uwag. W przypadku pierwszego wyłożenia to było kilka tysięcy do pięciu, ten pojedynek tak wyglądał. Tak? Pięć uwag wpłynęło sugerujących zgodę na takie zabudowanie. W drugie wyłożenie zrobiono, znowu były tysiące uwag. No teraz Wydział Planowania nie mówi, nie pokazuje jeszcze tych uwag, ale mówi, no były takie i takie, nie wiadomo ile. Potem zorganizowano panel obywatelski. Jakby najwłaściwszą formę, bo do tego, żeby ten złożony i skomplikowany temat przyjrzeć się z obydwu stron. Tak? No, próbowano tak to społeczeństwo uparcie jakoś w momencie, kiedy mogło się przyjrzeć dokładnie sprawie, wypowiadało się w taki sposób, no to postanowiono zorganizować ogromną kampanię reklamową. To jest pierwsza tego typu sytuacja, kiedy komercyjny produkt na życzenie komercyjnego inwestora jest poddawany referendum. Mamy tutaj do czynienia z dużą, wielowątkową, wielotorową, zwyczajną kampanią reklamową komercyjnego
TBV, produktu. Czyli właściciel tego gruntu w oświadczeniu wydanym już po głosowaniu w Radzie Miasta, pisze tak, nowy park to projekt atrakcyjny, w pełni ekologiczny i nowoczesny. Chcemy, aby ten park sąsiadujący z nowoczesnymi mieszkaniami na terenie zielonych osiedli stał się wzorem harmonii człowieka i natury dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Nie wierzy pan w takie intencje i zapewnienie inwestora?
Nie wnikam w to, czy to się uda wyegzekwować, czy nie. Jak pokazuje raport ostatniej Fundacji Wolności, miasto słabo sobie radzi z egzekwowaniem takich zobowiązań od inwestorów, z którymi się na coś umawia. Natomiast no ten nowoczesny, wpisujący się i tak dalej park będzie kosztem 30 hektarów terenów zielonych, które teraz są zielone, niezależnie od tego, jakie są wobec nich plany. Ten korytarz ekologiczny, przewietrzający, ale również przyrodniczy górek w pewnym miejscu zwęzi się do 200-300 metrów, które będą dzieliły jedne bloki od drugich, więc no musimy na to spojrzeć szerzej. Tak? Tam jest już park, tam nie trzeba inwestować dziesiątków milionów złotych. Ten teren pełni swoje funkcje, należy go uporządkować, posprzątać, postawić ławeczki, to jest i zadbać o przyrodę.
No ale trudno się spodziewać, że właściciel, czyli deweloper, który zajmuje się budowaniem mieszkań, zechce tam w tym miejscu właśnie to robić, czyli tak naprawdę pozostawić to w stanie niezmienionym, czy prawie niezmienionym.
No niech realizuje w takim razie obecny plan. Jeśli ten obecny plan nie jest do realizacji, no to po prostu trzeba wrócić do stołu negocjacji i szukać warunków takich, które zadowolą obie strony, to jest możliwe.
Nie? A jeśli na tym etapie nie udało się przekonać czy prezydenta, czy radnych do tego, żeby zaniechać tego pomysłu z referendum, no to może uda się przekonać mieszkańców właśnie w referendum, czy przed referendum, w jakimś rodzaju kampanii do tego, żeby zagłosowali na nie.
Oczywiście, jeśli rzeczywiście ma dojść do tego referendum, to będziemy
chyba, że będziecie bardziej namawiać do bojkotu, do nie głosowania w tej sprawie w ogóle.
Jeśli dojdzie do referendum, osobiście będę zachęcał wszystkich, żeby rzeczywiście poszli na nie i zagłosowali na nie. Na miarę naszych możliwości będziemy oczywiście starali się dotrzeć do tych mieszkańców, z którymi mamy kontakt, czy z którymi kontakt możemy nawiązać. Nie postawimy billboardów, nie wykupimy hektarów ogłoszeń prasowych, no bo nie jesteśmy biznesmenami, tak? Jesteśmy społecznikami. Jednak tak, no mam przekonanie, że to wcale nie musi tak, taki scenariusz. To referendum nie będzie wiążące. Nie? Po pierwsze nie będzie wiążące ze względów takich referendalnych, frekwencyjnych. Po drugie nie może być referendum wiążące i tutaj prawo jest jasne w sprawie planowania przestrzennego. Tak? Jakby nie może się miasto sugerować w sposób automatyczny. Oczywiście jest to jakiś rodzaj sondażu. Zresztą i nie wiadomo jak zostanie potraktowane, bo no, co do panelu obywatelskiego, o którym wspominałem, była zapowiedź, te rekomendacje, które będą miały taką kwalifikowaną większość, będą będą wypełnione. No, oczywiście nie są wypełnione, łącznie z tym dotyczącym górek. Nie? Tłumaczenie tutaj, jakie z ust pracowników Urzędu Miasta padło, no, jest, no, powiedzmy, niskiej jakości, tak? Nieprzekonujące, znaczy, żeby nie powiedzieć mocniej. Przy zapowiedzi tego referendum prezydent mówił, siędziemy przy stole ze społecznikami, z właścicielem, ze wszystkimi, wymyślimy wspólnie pytanie. Oczywiście nic takiego nie nastąpiło, więc no mam obawy, że jeśli to referendum będzie wypadnie na nie, ale w nie tak wysokiej frekwencji, no to również będzie, zostanie zlekceważone i pominięte, tak jak uwagi do studium przez tysiące osób składane. No ale tak czy inaczej warto pójść i po prostu obronić te górki.
Czy w takim razie w tej kampanii przed referendalnej będziecie używać jakichś dodatkowych argumentów, no jakiegoś asa w rękawie zamierzacie?
A tu nie potrzeba asów. Te asy już są dawno na stole, tylko trzeba je dostrzec. Trzeba dostrzec funkcję przewietrzania. Mamy sezon smogowy i takie tłumaczenie, że jak od północy będzie wiał wiatr, to pomiędzy blokami przeleci. Ale co przeleci? Tak? Tam będzie parę tysięcy samochodów stało i będą tysiące mieszkań, które będą oddziaływały na to powietrze. Ochrona gatunkowa, na przykład chomika europejskiego na terenie, który jest planowany, no nie jest żadnym asem, jest po prostu faktem, którego należy przestrzegać niezależnie od wyników tego referendum. Trzeba się będzie z tym zmierzyć, a na tym jednej z wysoczyzn po wschodniej stronie jest jakby jego główny teren występowania. Nie możemy tak po prostu wchodzić, dlatego że demokratycznie ktoś przegłosował, bo moglibyśmy demokratycznie zaproponować likwidację Roztocieńskiego Parku Narodowego na przykład. To nie są tego typu tematy, które można w ten sposób rozstrzygać. No będziemy pokazywać, jak te wizualizacje takie wylukrowane mają się do planów. Tak? Tam po prostu blokuje bloków. Wystarczy dokleić te bloki i już to kompletnie inaczej wygląda.
Jak będzie przebiegała ta kampania przed referendum, będziemy oczywiście to relacjonować na antenie Radia Lublin i do tej debaty, dyskusji wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka, był gościem Radia Lublin. Bardzo
dziękuję serdecznie.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.